Przed mikrofonem Grzegorz Gil. Drodzy Państwo, dzisiejszy GPS dwutorowo, ten pierwsza godzina, pierwszy temat to temat Ukrainy. Ukrainy, która będzie musiała liczyć się z Donaldem Trumpem. Z pierwszej naszej rozmowy, z pierwszej części rozmowy z doktorem Danielem Szeligowskim, który niezmiennie w dzisiejszym GPS ten obraz stosunków układania sobie relacji między Kijowem a Waszyngtonem nie jest wcale taki fatalny i paradoksalnie może przynieść niejedno zaskoczenie na korzyść Kijowa być może. Ostatni wątek naszej rozmowy przed przerwą to także określenie no właśnie tej części ukraińskiego społeczeństwa, która nie jest wojną zmęczona, która broni bohatersko. Operacyjnie przyjęliśmy, że jest to mniej więcej 1/3 społeczeństwa ukraińskiego. W tej drugiej części rozmowy mniej o tej aktywnej części ukraińskiego społeczeństwa, a więcej o aktywnej części polskiego społeczeństwa. Przed kilkoma dniami ukazał się wreszcie polski raport, publikowany, dziś promowany bardzo intensywnie, między innymi przez Kancelarię Prezydenta, dotyczy tejże pomocy. Pamiętamy być może z poprzednich miesięcy, w zasadzie od początku wojny, pewne również utarczki słowne między Polakami, Niemcami, może politykami, choć taka wizyta przecież także była premiera Morawieckiego, który kpił z niemieckich hełmów, ale przede wszystkim także świat ekspertów, naukowców, którzy różnie liczą tę pomoc i wyciągają pewnie różne wnioski. Ale najpierw chciałbym porozmawiać no właśnie o tym, czy Polska zachowała się optymalnie. Z pana perspektywy, panie doktorze, eksperta, który wielokrotnie był i będzie na Ukrainie, jak oceniana jest polska pomoc, ale najpierw przede wszystkim może odkryjmy rąbkę tajemnicy, co w tym raporcie jest i czy faktycznie jest to pierwsze kompleksowe ujęcie naszego wysiłku pomocowego.
To jest pierwsze ujęcie. To jest pierwszy raz, gdy ta informacja dotycząca polskiej pomocy dla Ukrainy znajduje się w jednym miejscu. Z tym borykaliśmy się niestety przez od samego początku wojny jakoś nie potrafiliśmy jako Polska w ogóle zebrać tych informacji w jednym miejscu. A to ważne dlatego, że tych informacji poszukuje się i na Ukrainie, i poszukuje się też w państwach zachodnich, poszukują ich eksperci, dziennikarze, bardzo często też politycy. Nie dlatego, żeby zaspokoić swoją ciekawość, dlatego, że te informacje mają dwa walory. Po pierwsze, rzeczywiście informacyjne i to jest istotne, ale ten walor drugi, który jest moim zdaniem ważniejszy, te informacje mają po prostu walor polityczny. Dzisiaj ta pomoc dla Ukrainy jest najzwyczajniej w świecie instrumentem polityki, instrumentem przetargu. Ten, kto dał więcej, ma silniejszą pozycję przetargową niż ten, kto dał mniej. W związku z tym właśnie pojawiają się te przeróżne wyliczenia, przeróżne metodologie, kreatywna księgowość, żeby tylko pokazać, że jedno państwo dało więcej niż drugie. Pan redaktor pyta, czy Polska zachowała się optymalnie, to ja odpowiem, że nigdy nie ma decyzji optymalnych w polityce, ale powiem, że na pewno zachowała się dobrze, zachowała się bardzo dobrze i gdyby nie polska pomoc na początku tej wojny, to Ukrainy w tej wojnie by już nie było. Dlatego, że w momencie, w którym my szybko, jednostronnie zdecydowaliśmy się Ukrainie wysyłać ciężki sprzęt, to nasi sojusznicy na Zachodzie jeszcze się nie obudzili, jeszcze nie wierzyli w to, że Ukraina w ogóle się obroni. Tak, zostały już wspomniane te słynne niemieckie hełmy, które do dzisiaj są jakimś przedmiotem żartu, no ale z ukraińskiego punktu widzenia do żartu nie było. Znaczy, no, potrzebna była artyleria, potrzebne były czołgi, potrzebna była amunicja, a nie koce, konserwy i chociażby właśnie kaski, hełmy. Więc bardzo dobrze, że Polska tę broń wysłała, dlatego że to jest jeden z filarów, który umożliwił Ukrainie przetrwanie roku 22, czyli tego pierwszego kluczowego etapu wojny. Później oczywiście, ja myślę, że słuchacze pamiętają też i wypowiedź premiera Morawieckiego z roku ubiegłego o tym, że Polska większość sprzętu, który mogła wysłać, to już wysłała. To samo powiedział w tym roku minister obrony Kosiniak-Kamysz, więc tutaj jest dość spójny przekaz, który ze strony polskiej płynie. Tak, większość tej broni, którą Polska mogła wysłać na Ukrainę, została już wysłana. W związku z czym tutaj dochodzę do sedna problemu, który jest w moim przekonaniu bardzo często nierozumiany albo przekręcany w polskiej debacie publicznej. Otóż tak, strona ukraińska i prezydent Zełenski prowadzą brutalną, powiedziałbym nawet cyniczną, pragmatyczną politykę. Dla nich partnerem do rozmów jest to państwo, które w danym momencie może pomóc wojskowo i pomóc finansowo. W związku z tym, że my większość tego sprzętu już wysłaliśmy, to oczywiście nie jesteśmy w tym momencie w pierwszym rzędzie jako ten partner kluczowy i trzeba to rozumieć, że ukraińskie priorytety są w tym momencie zupełnie inne niż wyznawanie wdzięczności za pomoc udzieloną 2 lata temu. Społeczeństwo ukraińskie gremialnie o polskiej pomocy pamięta, a przede wszystkim pamięta o polskiej pomocy i myślę, że to jest ważne. Dlaczego ważne, to za chwilę powiem. Pamięta o niej przede wszystkim ukraińska armia i ukraińscy wojskowi. I tutaj nie ma żadnego cienia wątpliwości, że oni nie kierują się pobudkami politycznymi. To jest szczera wdzięczność za to, że w momencie próby, w momencie, w którym oni naprawdę tej broni potrzebowali, to te broń z Polski dostali. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że po wojnie to środowisko wojskowe, okołowojskowe będzie tym, które najprawdopodobniej przejmie władzę na Ukrainie. Niektórzy czasem w Polsce mówią, że to będzie taka ukraińska sanacja. Ja się z tym zgadzam. To będzie przeniesienie środka ciężkości z, powiedzmy, takiej polityki, z nacisku na politykę prowadzoną przez kręgi biznesowe w kierunku polityki rzeczywiście realizowanej przez te środowiska wojskowe, dlatego że to oni ten wysiłek wojenny wzięli na swoje plecy i oni będą się domagać udziału we władzy po wojnie.
To jest bardzo ciekawe, co zostało wspomniane przez pana doktora Daniela Szeligowskiego, bo mam wrażenie, że w tym kontekście należy widzieć naszą pomoc jako inwestycje w przyszłe, przyjacielskie, być może bratnie, choć to słowo może, ono pada z dwóch stron przecież, chociażby ostatnie życzenia z okazji Dnia Niepodległości otrzymane z Kijowa z ust Wołodymyra Zełenskiego. Natomiast to mnie bardzo zastanawia, biorąc pod uwagę ten udział wojskowych w przyszłości i rozdawanie przez nich kart na scenie politycznej, że faktycznie to może być jakieś nowe otwarcie w naszych relacjach. Bardzo ciekawy, nieoczywisty wątek. Natomiast jeszcze chcę o jednej rzeczy powiedzieć, o to zapytać. No bo panie doktorze, okazuje się nie po raz pierwszy, że my nie potrafimy grać. My nie potrafimy grać także z wykorzystaniem mediów, z wykorzystaniem no właśnie pewnej dyplomacji w tym przypadku zasadniczo publicznej, dotarcia do opinii publicznej innych państw z takimi raportami. Nie chcę mi się, no, nie potrafię tego inaczej jakby wyjaśnić. Ja tego nie potrafię zrozumieć, że 2,5 roku, niemal 3, my z taką publikacją nie wystartowaliśmy do nikogo. Instytut w Kilonii publikuje oczywiście bardzo drobiazgowo. Z reguły Niemcy są tam bardzo wysoko, z uwagi na pewnie metodologię. No, my nie potrafiliśmy zaproponować czegoś podobnego. Dopiero teraz ten raport. Jak zatem ocenić narrację, polską narrację na temat pomocy? To jest drugie pytanie.
No, jeżeli nie mamy raportu dotyczącego polskiej pomocy, to trudno kogoś przekonywać do tego, że pomogliśmy. To myślę, że jest dość oczywisty wniosek. Najpierw skala. Znaczy, w stosunku do potencjału gospodarczego, czyli mówiąc krótko, w stosunku do tego, na ile mogliśmy pomóc, to Polska pomogła Ukrainie najbardziej z wszystkich państw, które tej pomocy udzieliły. Nie chodzi o cyfry, chodzi o wysiłek, który mogliśmy przyjąć na swoje barki. To my jesteśmy tutaj absolutnie na pierwszym miejscu. Wliczamy oczywiście w to nie tylko pomoc wojskową, ale pomoc finansową, pomoc czy też koszty pomocy związane z przyjęciem ukraińskich uchodźców w Polsce i tak dalej. To wszystko sumujemy razem.
To będzie 5% polskiego PKB. 5% mniej więcej.
Tak, być może nawet więcej, dlatego że my ciągle na razie jeszcze kręcimy się wokół właśnie tych wyliczeń, które nam podaje Instytut Filoni, natomiast wiemy dzisiaj, że one nie obejmują całości polskiej pomocy. Dam jeden przykład, pomoc już stricte wojskowa, którą Instytut w Filoni wycenia na 3,2 miliarda euro. Wiemy, że polska pomoc to jest około 4,5 miliarda euro, czyli 30% więcej. To i tutaj nie chodzi o jakąś niemiecką złośliwość wobec Polski i tak dalej, to jest czysta kwestia metodologiczna. Instytut zbiera informacje, które są dostępne publicznie. My publicznie informacji o polskiej pomocy nie udzielamy, nie publikujemy, więc jeżeli my tego nie mówimy publicznie, no to trudno oczekiwać, że oni to będą wiedzieć.
Dokładnie.
Też proszę pamiętać, że to jest po prostu sytuacja czarno-biała i banalna. Nie trzeba się tutaj doszukiwać drugiego dna. Ale ponieważ to ma kontekst polityczny, ja o tym wspominałem, że ten kontekst polityczny tu jest szczególnie ważny. Otóż dlaczego ja zawsze kładę nacisk na te konkretne wyliczenia w stosunku do potencjału gospodarczego. Bo to jest dość oczywiste, że państwo tak duże jak Stany Zjednoczone, robiąc coś minimalnym nakładem kosztów, koniec końców pomoże w takim wymiarze finansowym więcej niż my. Nie trzeba się specjalnie starać, żeby to osiągnąć. Natomiast jeżeli będziemy mieli właśnie jako punkt odniesienia ten nasz potencjał gospodarczy, to gdyby każde bogate państwo Zachodu pomogło Ukrainie w takim stopniu jak my, to pewnie ta wojna już by się dawno zakończyła, dlatego że to by oznaczało ogromny zastrzyk pieniędzy i broni dla Ukrainy. Niestety te najbogatsze państwa zachodnie, Stany Zjednoczone, tutaj panie redaktorze, w stosunku do swego potencjału pomogły Ukrainie w stopniu, który ja bym szacował na 10% pomocy polskiej.
No, drodzy państwo, uwaga, mocarstwo globalne, mocarstwo jądrowe, 10% polskiej pomocy. Możemy poczuć się tutaj zbudowani, ale to, co mnie niepokoi, panie doktorze, no to powtarzam raz jeszcze, przez niemal 3 lata my nie potrafimy wystartować z taką publikacją. My nie wiemy, nie ma żadnej komórki w polskiej administracji, domyślam się, która by to w sposób pieczołowity sumowała i przekazywała nie tylko do mediów, ale także kanałami dyplomatycznymi do naszych natowskich sojuszników, pokazując, słuchajcie, my nie tylko wydajemy zdecydowanie ponad 2% na zbrojenia, ale my wspieramy w tej fundamentalnej batalii o wartości, o świat Zachodu, świat demokracji i rządów prawa Ukraińców. Nie potrafię tego zrozumieć. Dlaczego ten czas został zmarnowany? Być może udałoby się coś ugrać po drodze. Być może także nieco zmiękczyć Ukraińców i spowodować, że Wołodymyr Zełenski w tej swojej teorii chaosu nie naciskałby chociażby sprzed kilku tygodni jego wypowiedź. Oczywiście wyjmowana w Polsce z kontekstu. Na to, że on jest bardzo tutaj rozczarowany, bo my nie chcemy dać swoich kolejnych migów. Być może tego by nie było. Nie wiem. Jak pan to ocenia?
No ja nie będę aż tak krytyczny, bo za zamkniętymi drzwiami w kwaterze natowskiej na spotkaniach politycznych oczywiście, że my się tymi danymi dzieliliśmy. Natomiast one się nigdy nie pojawiały w przestrzeni publicznej, nie zostały zebrane w taki dostępny sposób, opatrzone grafikami dla przeciętnego czytelnika, kogoś zainteresowanego w ogóle sytuacją międzynarodową. No jeżeli czegoś nie ma w przestrzeni publicznej, no to oczywiście nie istnieje też tej publicznej debacie i w związku z tym my byliśmy w sytuacji niespecjalnie uprzywilejowanej wobec naszych sojuszników. Więc to nie jest aż tak źle, jak pan redaktor sugeruje. Bardzo dobrze, że w końcu zrobiliśmy to w przestrzeni publicznej, bo to chodzi. I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia polityczna, ale od samego początku przecież chodzi o pewien rząd dusz. To, że Ukraina tak świetnie sobie radziła w pierwszym etapie wojny, to też jest wynik tego, że Ukraina tę walkę o rząd dusz wygrała na Zachodzie. Zyskała sobie sympatię opinii publicznej, a te zachodnie społeczeństwa później konsekwentnie naciskały na swoje rządy. kanclerz Scholz nie ogłosił Zeitenwende dlatego, że zmienił zdanie Todorowski, tylko dlatego, że widział protestujące niemieckie społeczeństwo w Berlinie, naciskające, domagające się pomocy Ukrainie. Więc o tym trzeba pamiętać, że ta presja społeczna jest niezwykle istotna i w związku z czym trzeba docierać z informacją do zachodnich społeczeństw, a nie tylko do zachodnich polityków. Jesteśmy spóźnieni, ale to już w tym momencie jest. Pracujmy z tym, co mamy.
Dobrze, pracujemy z tym, co mamy i teraz jest istotna rzecz. Jesteśmy niemalże w przededniu tysięcznego dnia wojny. Odzieramy stosunki polsko-ukraińskie z nazbyt romantycznych wyobrażeń, mając na uwadze także to, o czym pan mówił, to znaczy, że Wołodymyr Zełenski jest bardzo pragmatyczny i generalnie jego gabinet, myślę, że Andrii Jermak jest pragmatyczny już na poziomie level hard. Tu w tej teorii chaosu oni nie biorą zakładników i jeśli jest możliwość tak, że będą kąsać także Polaków, będą uszczypliwi, ale o tym nie chcę mówić. Czy ten raport i skala polskiej pomocy i wdzięczność także wśród zasadniczo żołnierzy pozwala nam myśleć o odegraniu jakiejkolwiek roli w rozmowach pokojowych dotyczących układania stosunków bezpieczeństwa na Ukrainie i wokół Ukrainy?
To jest bardzo dobry, to jest silny instrument, który będzie można wykorzystać w tym celu. Natomiast czy go wykorzystamy, to nie wiem. Nie jest to już na całe szczęście pytanie do mnie. Ja nawet nie potrafię też odpowiedzieć na pytanie, bo nie wiem, czy będziemy zainteresowani udziałem w tych rozmowach, bo odpowiedź na to pytanie wcale nie jest tak oczywista. Trzeba będzie dopiero dokonać pewnego rachunku zysków i strat i trzeba będzie pamiętać o tym, że angażując się w takie rozmowy, trzeba będzie też przyjąć na siebie pewne zobowiązania polityczne. W związku z czym to nie chodzi o to, żeby tylko siedzieć za stołem i się przysłuchiwać i robić sobie zdjęcia, ale trzeba mieć świadomość tego, że sytuacja jest trudna. Sytuacja być może będzie wymagała kontynuowania pomocy wojskowej dla Ukrainy przez wiele, wiele lat, a być może nawet jej zwiększenia i zaangażowania się bezpośrednio, gdyby doszło do zamrożenia tej wojny i gdyby doszło do jakichś rozmów o misji pokojowej na Ukrainie, wysłanie kontyngentów wojskowych tam, więc ten rachunek zysków i strat najlepiej zrobić wcześniej, a nie w momencie, w którym się już siedzi za stołem.
No dobrze, zatem tutaj zostawiamy te negocjacje, ale to, czego nie chcę jeszcze zostawiać i chcę wykorzystać też pana obecność poprzez łącze skype'owe dzisiaj w GPS, to znaczy na ile Ukraińcy dzisiaj, patrząc na też te rozmowy, które pan odbywa przy Bankowej i nie tylko, oni byliby w stanie zaakceptować inny scenariusz gwarancyjny niż pełnoprawne członkostwo w NATO. Tajemnicą Poliszynela jest chociażby wspominanie przez Wołodymyra Zełenskiego o broni jądrowej sprzed kilku tygodni, sugerujące, że on zdecydowanie preferuje NATO, aniżeli odstraszanie jądrowe. Natomiast moje pytanie idzie w tym kierunku. Na ile Ukraina, na ile klasa polityczna, obóz Wołodymyra Zełenskiego, Andrija Jermaka, kancelaria prezydenta, która rozdaje karty, umówmy się szczerze, w warunkach wojny, w ogóle bierze pod uwagę, że wojna może się skończyć i kurs natowski może zostać przerwany lub zamrożony na dobre?
Kwestią kluczową są gwarancje bezpieczeństwa, w jaki sposób my je skonstruujemy, to jest już pytanie mniej istotne, kwestia drugorzędna. Z czym istotne jest to, by Ukrainie zagwarantować długoterminowo bezpieczeństwo. Jeżeli nie będzie to NATO, no to będzie poszukiwanie ze strony ukraińskiej innego rodzaju tych gwarancji. Oczywiście, że priorytetem w tym momencie jest członkostwo w NATO, natomiast do członkostwa w NATO nie dojdzie w krótkim terminie, a gwarancje bezpieczeństwa potrzebne są już w krótkim terminie. W związku z czym będzie też próba poszukiwania pewnego, powiedzmy, pomostu między stanem na dzisiaj, a stanem na pojutrze, kiedy to członkostwo Ukrainy w NATO byłoby możliwe. Nie jest w ogóle sekretem, to przecież jest oficjalna pozycja ukraińska, która była wielokrotnie podkreślana, że NATO nie jest jedynym instrumentem zdolnym zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo. Prezydent Zełenski był gotowy zrezygnować z członkostwa w NATO na początku wojny, gdy prowadził rozmowy z Rosją. Mhm. Mało tego, przecież był gotowy też zrezygnować z członkostwa w NATO w 2019 roku, gdy został prezydentem. On wtedy pytany o w ogóle o politykę zagraniczną, jeszcze jako pewne nowum na ukraińskiej scenie politycznej, on powiedział takie słynne zdanie, że on nie lubi chodzić na imprezy, na które nie jest zapraszany.
Okay.
Ta odpowiedź dotyczyła po prostu członkostwa w NATO, mając świadomość tego, że zaproszenia Ukrainy do członkostwa w sojuszu nie było. To kluczowe pytanie, bo jeżeli się zafiksujemy na to, to nam umknie wszystko, co jest obok. To kluczowe pytanie dotyczy tego, jakie są alternatywy wobec NATO. No, alternatywy są, tylko czy my jesteśmy w stanie z tymi alternatywami do prezydenta Zełenskiego przyjść, bo one mogą być jeszcze bardziej kosztowne, jeszcze bardziej niestabilne, ryzykowne niż członkostwo Ukrainy w NATO.
No, drodzy Państwo, to jest bardzo poważna rozgrywka, pełna dylematów, które przed nami. Jedno jest pewne, z tej naszej dzisiejszej rozmowy wyłania się obraz bardzo skomplikowany, ale też, który w pewnych punktach może dawać nadzieję, biorąc pod uwagę chociażby nieprzewidywalność Trumpa, biorąc pod uwagę to, że Ukraina krwawi, Ukraina walczy, ale ta 1/3 społeczeństwa konsekwentnie podejmuje opór i nie godzi się na ustępstwa. To bardzo ważne. No i ta esencja, ten dzisiaj powiedziałbym creme de la creme, czyli chociażby to, że to ukraińska sanacja w cudzysłowie będzie rządziła po wojnie, w której zdecydowanie Polska ma dobre notowania. Bardzo dziękuję zatem za tę rozmowę. Naszym gościem w GPS w pierwszej godzinie był pan doktor Daniel Szeligowski.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Panie doktorze, cała przyjemność po naszej stronie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie niejedna okazja, by posłuchać pana spostrzeżeń, opinii na temat tej sytuacji, która będzie się rozwijać na naszych oczach. Jeszcze raz bardzo dziękuję państwa. Zapraszam na przerwę i rozmowę o Sahelu chwilę po 23:00. Zostańcie z nami.